Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kiedyś miała być przeprowadzona transmisja z rykowiska Jeleń. I prawda, cała ekipa pojechała, wtedy na taśm ani płyt nie było, więc to szło kablem na żywo o godzinie 22.30, początek transmisji ogólnopolskiej z rykowiska Jeleni. Kierownikiem technicznym był inżynier Wąsiak. Ekipa przyjeżdża na miejsce, ustawili mikrofony, kable podłączone, wszystko próba, wszystko świetnie gra, prawda? Poczekamy na te jelenie. Zbliża się godzina 22.30, speaker wa, proszę państwa, już słychać właśnie, stado jeleni podchodzi, za chwilę usłyszymy ryk. O, już proszę państwa słychać, a tu cisza w mikrofonie, nic nie ma. Wąsiak patrzy, speaker, nerwują się. Wreszcie Wąsiak, a już wiem, co zrobię. I Wąsiak zaczyna ryczeć. Niesamowicie. Echo się rozlega po całym lesie. Wąsiak ryczy. Zbikwa. Patrz, państwo słyszą już, prawda?
Namiętny.
I Wąsiak ryczy. Transmisja się skończyła. Wyobraźcie sobie, że kilkaset listów z całej Polski z podziękowaniem przyszło za doskonałą, udaną audycję i za wspaniały ryk jelenia.
Witam państwa. Dziś proponuję kilka informacji na temat Polskiego Radia, którego częścią jest nasze Radio Poznań. Historia jest w ogromnym skrócie taka. W listopadzie 1920 roku zaczęła nadawać audycję pierwsza na świecie stacja radiowa w Pittsburgu. Natomiast pierwsza oficjalna inauguracyjna audycja Polskiego Radia w Warszawie rozpoczęła się o godzinie 17 i 18 kwietnia 1926 roku. Otwierał stację warszawską premier Aleksander Skrzyński. Po Warszawie powstało radio w Krakowie, a Poznań był trzeci, chociaż nie było go w planach rządowych. Wielkopolanie nie chcieli czekać i za namową starosty powiatu zachodniopoznańskiego Stanisława Ziołeckiego, wojewody Adolfa Bnińskiego i prezydenta Cyryla Ratajskiego, ich portrety wiszą w siedzibie naszego radia, zebrali poprzez samorządy odpowiednie niemałe środki i doszło do podpisania pozwolenia na budowę i eksploatację urządzeń radiofonicznych w Poznaniu. Pierwszy polski sprawozdawca sportowy, współtwórca kabaretów poznańskich, który grał też na organach kinowych w słynnym kinie Słońce, Ludomir Budziński, który od początku związany był z Radiem Poznańskim, tak wspominał tamte wydarzenia.
Już miałem swój radioodbiornik, na którym zresztą uzyskiwał fantastyczne rezultaty. Na przykład na odbiornik kryształkowy. To nie wiesz, dziecko, jak to wyglądało.
To było połączone ze słuchawkami, zdaje się, tak?
Tak, tylko i wyłącznie na słuchawki. I w zależności od długości fali trzeba było mieć odpowiedni dobór cewek samoindukcyjnych do aparatu, żeby móc odbierać na przykład długofalowe stacje. Taką największą i najbliższą to był Knis Osterhausen, niemiecka stacja. Na Poznaniu jeszcze było Radio Paris i Helmsworth angielski.
Pierwsze warszawskie audycje i krakowskie można było ściągać.
Za słabe. Warszawskie z chwilą uruchomienia Warszawy pierwszej w Raszynie. To można było przy dobrych warunkach słabo na kształkowy odbiornik posłyszeć, ale nieregularnie. Ludzie mieli swoje ambicje, powiedzieli, jeżeli Warszawa może mieć swoją rozgłośnię, to dlaczego Poznań nie ma jej mieć? I to była zasługa Ratajskiego, że on zmobilizował sejmik wojewódzki i panowie na sejmiku uchwalili, że pokryją koszty budowy, a koszty były niemałe, no bo nadajnik i urządzenie techniczne studia było amerykańskie, sprowadzone. Maszty antenowe budował Cegielski, dwa maszty, między którymi była rozpięta antena. Rozgłośnia mieściła się w Poznaniu przy Placu Wolności w gmachu Esplanady. Bardzo ładnie wyposażone były studia, ładnie wyglądały.
Dużo pluszu było, zdaje się.
Tak, tak. No jeszcze stara metoda wytłumiania przy pomocy kotar. Całe ściany były pokryte filcowymi wykładzinami.
24 kwietnia 1927 roku uroczyście otwierano Radio Poznańskie i tego samego dnia przeprowadzono z Teatru Wielkiego w Poznaniu pierwszą w polskiej radiofonii bezpośrednią transmisję Pomsty Jątkowej Bolesława Walek-Walewskiego. Transmisje, słuchowiska, koncerty stały się mocną stroną poznańskiego radia. Zapraszano z wykładami profesorów Uniwersytetu Poznańskiego. Do tego trzeba by dorzucić gimnastykę, lekcje francuskiego, angielskiego, lekcje tańca. Ludzie, którzy tworzyli radio w tym pierwszym okresie, to byli m.in. pianista profesor Franciszek Łukasiewicz, Zenon Kosidowski, Emil Zagadłowicz. Ważną osobą był speaker Piotr Maciejewski, dziennikowiec i lektor. Rozmawiamy o pierwszej spikerce Gabrieli Krygier-Bernackiej.
Dzisiaj instytucja spikera właściwie
wymarła.
Wymarła, ale jest prowadzący program.
Prowadzący program jest w większym stopniu gospodarzem tego programu. Ma więcej czasu. Prowadzenie programu jest, myślę, mniej formalistyczne. Prowadzący ma szansę zaistnieć jako osobowość, podczas gdy speaker był ograniczony w swoich zajęciach.
Miał ograniczone zajęcia, ale nie miał ograniczonych horyzontów.
A to jest inna sprawa. Myślę, że speakerskie osobowości również się zdarzały i historia radia zna te postaci.
Powróćmy jak za dawnych lat. Zaczarowany bajek świat i w życiu może zdarzyć się cudowna baj.
Była spikerką przed wojną, była pierwszą spikerką Radia Poznań. Ktoś docenił jej ładny głos, była przede wszystkim śpiewaczką. Była artystką operetki, również zresztą była aktorką teatralną. I uznano, ówczesna dyrekcja Radia Poznań uznała, że ma na tyle radiofoniczny głos, że może być spikerką Radia Poznań, więc oczywiście ona po pewnym wahaniu, ale zgodziła się, tym bardziej, że podobno jak chwaliła mi się potem, pensja jej jako spikerki była trzykrotnie wyższa od pensji jej męża, wyższego oficera.
Magdalena Gloger jest siostrzenicą i córką chrzestną pierwszej poznańskiej spikerki Gabrieli Krygier z domu Bernacki, która tak oto wspominała swoją pracę w radiu.
No kto? Gustik Morcinek przychodził. Z profesorów uniwersytetu doktor Jedlicki, doktor Kozłowski. Było bardzo dużo miłych redaktorów. Ten Kędzierski Czesław miał audycję dla dzieci. No kto tam z literatów? Kosidowski Zenon, późniejszy dyrektor. On też u nas zaczynał.
Była bardzo piękną kobietą. Tu mogę pokazać zdjęcie. Widzimy tutaj piękną brunetkę o bardzo ładnym uśmiechu. Widać, że jest to naprawdę pani, która mogła łamać męskie serca. Miała refleks, ponieważ jak sama opowiadała, wtedy speaker nie był tylko speakerem, ale ona musiała, oprócz tego, że była inspektorem programu, sama sobie oczywiście regulowała czas na antenie, musiała puszczać płyty, kiedy była dziura w programie, a oprócz tego wypłacała honoraria zaproszonym gościom. Także no, powiedzmy sobie, człowiek orkiestra po prostu.
No a kto śpiewał? Kiepura śpiewał, no nie trzeba o tym zapomnieć przecież. Kiepura to był oryginał, wszyscy o tym wiedzieli, bo przecież jego niektóre odezwania się w auli przed koncertem były czasem niecenzuralne, ale jemu wszystko uchodziło. No to i tak u nas sobie pozwolił na takie zagranie artystyczne. Zażądał bardzo dużej sumy, bo on był bardzo drogim artystą. No więc nasze radio powiedziało, no tyle nie możemy dać. Więc on nonszalancko powiada, a no to ja zrezygnuję w ogóle z opłaty, no musicie mi odpowiednią reklamę tutaj zrobić. Tak przez całą godzinę go musiałam zapowiadać, coś zawsze zmyśleć, dać jakąś płytę po każdym kłamstwie moim małym, a ja musiałam powiedzieć, że się nie może dostać do nas, bo tłum wielbicielek go oblega, studenci mu wiwatują, już mu guziki poobrywali, no, a on sobie spokojnie po studio chodził i pochwalił mnie, że go doskonale reklamuje.
Pogratulował jej na końcu,
tak,
i zaśpiewał. I tak, na pewno pięknie. Czy twoja ciocia lubiła wracać do okresu swojej pracy w radiu?
Tak, bo była poniekąd pionierką, prawda? No, podejrzewam, że najpierw się bardzo bała, potem się znalazła w tej pracy. Zmarła, jak miała 90 lat. Czyli rzeczywiście, no, można powiedzieć, piękny wiek. Żyła w ostatnich latach swojego życia w niewielkim mieszkanku na ulicy obecnie Wierzbięcice. Bardzo skromnie, ale do końca była elegancka i lubiła dobre perfumy, i lubiła ładną biżuterię. Pasjanse. I niezmiernie ją, prawda, emocjonowało życie polityczne kraju, które wtedy, powiedzmy sobie, było raczej mało urozmaicone, i dotychczas żałuje, że zmarła jeszcze przed tymi wszystkimi zmianami, które teraz mają miejsce. Myślę, że no, jak ją znam, to byłyby to dyskusje niekończące się.
Sukcesy pierwszych 6 lat radia nie przełożyły się na sukces finansowy i w 1933 roku zapadła decyzja o przejęciu stacji przez Warszawę. Skończyła się samodzielność, a potem przyszła wojna i 5 lat radio milczało. W nowych powojennych warunkach zaczęło nadawać w 1945 roku. Zaczęła się nowa epoka. W dniu 3 czerwca 1945 roku uroczyście otwarto nową radiostację przy ulicy Bukowskiej i studio rozgłośni Polskiego Radia przy ulicy Berwińskiego 5, gdzie mamy siedzibę do dziś. Radio przedwojenne przy Placu Wolności zostało kompletnie zniszczone. Rozgłośnie po wojnie organizował i był pierwszym dyrektorem 23-letni porucznik Adam Kostaszuk. Miał już doświadczenie, bo w sierpniu 1944 roku współorganizował komunistyczne radio Pszczółka w Lublinie przy PKWN. Szczęśliwie do Poznania, do radia zaczęli powracać starzy radiowcy, w tym duża grupa pracowników technicznych. Przy mikrofonie pojawili się przedwojenny speaker Alfred Sikorski, Marian Obst, Jan Cieślewicz, Stanisław Krakowski i Stanisław Strogarek. Pojawiły się też pierwsze zespoły muzyczne, takie jak Orkiestra Salonowa, o którą wspominał Marian Obst.
Kiedy w roku 1936 rozpocząłem swoją współpracę z Polskim Radiem w Poznaniu, przy rozgłośni nie istniał żaden zespół instrumentalny. Radio transmitowało jedynie koncerty muzyki popularnej albo z muszli koncertowych, które znajdowały się w zoologu, w ogrodzie zoologicznym albo w dzisiejszym parku Kasprzaka, albo też po prostu koncerty z Auli Uniwersytetu Poznańskiego, czy nawet z opery. Niebawem okazało się, iż przy Polskim Radio powinien zaistnieć zespół instrumentalny, który by uprawiał muzykę tak zwaną salonową. Powołano więc do życia zespół Eugeniusza Rabego, który był doskonałym skrzypkiem, a zaistniał drugi zespół salonowy Rabego. Nie było w Poznaniu, tutaj większej części tych muzyków nie było, Scholza nie było, i niektórzy zginęli, i tutaj trzeba było utworzyć
nowy zespół
tak salonowy. Prowadził go
również znany skrzypek Mieczysław Giżylski.
Rozgłośnia została wprzęgnięta w akcje polityczne w 1946 roku w referendum trzy razy tak. To była mocna akcja propagandowa. Pojawił się w tamtym powojennym okresie cykl audycji zatytułowany Na ziemi praojców, dotyczący ziem zachodnich. Występowali w tych programach wybitni profesorowie Alfons Klawkowski, Gerard Labuda, Józef Kostrzewski, poloniści Zygmunt Szwajkowski czy Roman Polak.
Szkoda, że tak szybko się skończyło, tak nam razem dobrze było, księżycowi, tobie i mnie. A szkoda, że już o mnie zapomniałeś, pewno mało mnie kochałeś i dlatego skończył się sen.
Twórca poznańskiego chóru chłopięcego, radiowiec Jerzy Kurczewski.
Jak Koterbska przyszła do radia, 50 chyba, koniec 51 albo 52 rok, przyszła do nas do rozgłośni i zaczęła śpiewać, ale naturalnie nie na antenę, tylko tak, żebyśmy posłuchali, co ona ma w repertuarze. I tak słuchamy, w pewnym momencie ktoś mówi, no jak, no puścimy to na antenę? Na to Jurek Hoffman powiada, no naturalnie, no wreszcie ludzie zaczną nas słuchać. No ale przecież to zakazane. I potem rozgorzała dyskusja, a Koterbska rzeczywiście ładnie śpiewała, a dla nas to było jakieś objawienie, no bo przecież żeśmy mieli tylko te pieśni Cześć Partii i to był najgorszy okres stalinowski, przecież od 49 do 53 roku. Ja właśnie wtedy pracowałem w radio.
Żelaznych snów powale, żołnierze fabryk, kopalń, hut, gdy staje świat, my wciąż idziemy dalej i dalej swój dźwigamy trud.
Wszystko musiało być nagrywane na taśmę, bo w owym czasie wszystko szło o godzinie 3, pamiętam, była godzina, kiedy wszystko szło na Kochanowskiego. Na Kochanowskiego była cenzura, na co się zgodziła cenzura, to się zgodziła, na co się nie zgodziła, to się nie zgodziła. Były to czasy, kiedy się bardzo obawiano cenzury, aczkolwiek wszyscy dziennikarze twierdzili, że najgorszą cenzurą była nie Kochanowskiego, tylko był własny naczelny redaktor w każdej gazecie i w radio w tym czasie, bo się po prostu bał. Naczelnym redaktorem był wtedy Józef Matynia. Józef Matynia.
Powrót do tradycji Radia Poznańskiego zaznaczył się w zrealizowaniu już w pierwszym okresie po wojnie 50 słuchowisk. Reżyserowali je Wojciech Maciejewski, Henryk Dygalski, Jadwiga Jasiewicz. I tak to przez lata jedni radiowcy pomagali budować socjalizm, drudzy próbowali tworzyć ambitne programy. Radio grało. Teraz od jakiegoś czasu z inicjatywy obecnego prezesa radia Macieja Mazurka prezentowane są na antenie stare słuchowiska. Przygotowuje ten program Maria Ratajczak.
Ja jestem związana z Radiem Poznań od niedawna, bo właściwie od niecałego roku. Jestem tutaj nowa i pomału poznaję ten radiowy świat.
Jaki on jest?
O, jest bardzo ciekawy i taki różnorodny. Myślę, że jest taką przestrzenią, gdzie można odnaleźć te elementy, które są dla nas fascynujące w świecie i rzeczywiście jest w nim miejsce dla ludzi o różnej optyce, o różnej perspektywie widzenia świata.
Sięgasz co tydzień do starych radiowych słuchowisk i masz już pewnie możliwość oceny tego, co jest w archiwalnych zbiorach radia, jeżeli chodzi o słuchowiska.
Tak, ten zasób jest bardzo bogaty i ja go tak odkrywam tytuł po tytule, tydzień po tygodniu. Próbuję się odnaleźć w tym, co rzeczywiście jest gdzieś dostępne nadal w tych archiwach, na archiwalnych taśmach. Tytułów jest bardzo dużo, ale rzeczywiście można znaleźć tam takie rzeczy bardzo wartościowe i to pod takim względem realizacyjnym, z dużą dbałością o warstwę muzyczną, aktorską. Też bardzo wielu artystów takich scen poznańskich możemy usłyszeć. Myślę, że z Marianem Pogaszem na czele, który gra w ogromnej ilości słuchowisk, ale też z taką dbałością o tę warstwę literacką. Duża część tych słuchowisk jest oparta o takie literackie klasyki, i to i światowe, i polskie, od Dostojewskiego przez Orzeszkową, Żeromskiego i wszystkie te najważniejsze nazwiska. Część to są oczywiście również tytuły utworów własnych tych osób związanych z rozgłośnią, czy dzieła jakichś artystów tutaj lokalnych, poznańskich. Myślę, że jeśli spojrzeć tak na tematykę tych słuchowisk, to rzeczywiście ważną częścią na pewno są te związane z tematyką historyczną, wojenną, szczególnie te najstarsze słuchowiska, ale na pewno też ogromny dział stanowią te słuchowiska sensacyjne, kryminalne, no i słuchowiska fantastyczne. Tutaj Czesław Chruszczewski stworzył niesamowicie ogromną ilość tytułów słuchowisk fantastycznych. Jeśli chodzi...
Był szefem redakcji, więc mógł sobie pozwolić na bogatą twórczość.
Tak, tak, to widać przeglądając choćby spis tytułów i autorów, to rzeczywiście ta fantastyka Chruszczewskiego w pewnym okresie dominowała. Ale na pewno warto też wymienić dwa nazwiska kobiece, czyli Marię Dzięgielewską i Elżbietę Elbanowską, które rzeczywiście stworzyły wiele takich bardzo wartościowych i niezwykle ciekawych tytułów.
Wiadomo, że te słuchowiska powstawały i wtedy, kiedy w Polsce nie było wcale tak wesoło, prawda? Jeszcze w okresie lat 60. czy nawet wcześniej przekładano literaturę na antenę. To była taka próba obejścia tego, co się działo poza radiem i co było tą rzeczywistością, w której żyli wszyscy w Polsce. Taki przykład można znaleźć.
No, myślę, że w ogóle sięganie do tych klasyków było po prostu jakąś drogą obejścia cenzury i politycznej rzeczywistości, bo te klasyczne tytuły i nazwiska mogły być tutaj taką drogą.
Też można się zorientować, słuchając starych nagrań, jacy byli tutaj ludzie, prawda? I nabrać szacunku do wielu z nich.
Tak, i też widać dużą zmianę, jeśli chodzi o podejście do języka, szacunku do sposobu mówienia, doboru słów i tego, że antena zdawała się mieć więcej miejsca na takie słowo po prostu zadbane, piękne, staranne.
Egon Naganowski.
W radiu zacząłem pracować w 50 roku wśród redakcji literackiej razem z Elą Elbanowską. No, potem byłem kierownikiem redakcji, no a w okresie października zostałem wicedyrektorem, ale to trwało tylko niecały rok, bo coś tam powiedziałem nie tak i Sokolski mnie zdjął. Po prostu. No, dość dużo robiliśmy. Robiliśmy dużo słuchowisk, wcale ciekawych, które nagrywane w nocy zostały mi w pamięci z Aleksandrą Koncewicz i innymi, którzy tutaj byli bardzo czynni. No i to nam dość dobrze wychodziło i dużo tego brała Warszawa.
Tuż po wojnie w Poznaniu znalazła się bardzo liczna grupa wybitnych aktorów.
Reżyser Wojciech Maciejewski.
Którzy wobec zniszczenia Warszawy szukali sobie zajęcia w teatrach pozastołecznych. Oczywiście w Krakowie, w Łodzi, w Katowicach, ale między innymi przez Poznań w owych latach przewinęła się wspaniała kadra naszych czołowych aktorów, takich jak Aleksander Dzwonkowski, Czesław Bołejko, Tadeusz Chmielewski, Mieczysław Serwiński, Hanna Skarżanka, Renata Kosobucka, Adam Hanuszkiewicz, Zofia Rysiówna, Kazimierz Wichniarz, ba, zawitał nawet do rozgłośni kiedyś sam mistrz Ludwik Solski. Dalej Bolesław Rosłan. Reżyserowali także tacy ludzie teatru jak Władysław Stoma, Emil Haberski, Karol Borowski. Były to sporadyczne bardzo występy reżyserskie wymienionych dyrektorów i reżyserów w rozgłośni poznańskiej, ale w każdym razie rozgłośnia mogła się poszczycić tak wspaniałymi nazwiskami.
Niektórych starych radiowców poznałam na początku swojej pracy. Sportretowałam Benona Hardego, Wojciecha Maciejewskiego, Zygmunta Malika, Zenona Andrzejewskiego, świetnego realizatora dźwięku, który nagrywał proces Greisera, procesy poznańskiego czerwca 56, a wcześniej Cyrankiewicza, który w studiu naszego radia wygrażał poznaniakom. Sierpień 80 roku i powstanie Solidarności ożywiły, odrodziły wręcz naszą antenę. Można wreszcie było uczciwie opowiedzieć o czerwcu 56. Wspólnie z Agatą Ławniczak dotarłyśmy do głównych bohaterów tamtych wydarzeń. Powstał nagrodzony reportaż Kędy się wpadnie zdrowy, a potem cały cykl audycji o czerwcu. Obrońca oskarżonych w procesach poznańskich Stanisław Chojmowski zasłynął niezwykle odważnymi mowami.
Tak. Broniliśmy oskarżony czerwiec przeciw propagandzie. przeciw prasie, przeciw Urzędowi Bezpieczeństwa, przeciw wszystkim możnym Polski Ludowej. Procesy poznańskie stały się światową sensacją. Wreszcie rząd ustąpił. Postępowanie karne w dwóch największych procesach zostało umorzone z mocy abolicji. To znaczy się, rząd nakazał zaniechać ścigania. Wkrótce nadszedł polski październik, z którym wszyscy żywiliśmy tyle złudnych nadziei. Polski październik zrodził się w lwiej części ze zrywu robotników, ale śmiem twierdzić, że w jakiejś tam maleńkiej cząstce i z naszego uporczywego głosu w procesach poznańskich.
Reportaż Kędysie wpadł niezdrowy, był gotowy w 1981 roku. To był czas Festiwalu Solidarności, który, jak wiadomo, niestety nie trwał długo. Nastał stan wojenny. Minęło następnych kilka trudnych lat. Przed pierwszymi wolnymi, chociaż nie do końca, wyborami. W 1989 roku nocami pracowaliśmy przy audycjach Wybiera Solidarność. Na początku lat 90. zachłysnęliśmy się wszyscy powiewem zmian w Polsce. Zmieniło się i radio. Zostało przekształcone w 1993 roku w spółkę akcyjną Skarbu Państwa o oficjalnej nazwie Polskie Radio Regionalne Rozgłośnia w Poznaniu, Radio Merkury S.A. Prezesem został Piotr Frydryszek. Krótka nazwa Radio Merkury przyjęła się na fali fascynacji wolnością gospodarczą. Taka skomercjalizowana forma trafiała w ówczesne nastroje. Na początku był to duży sukces. Polacy oczekiwali zmian we wszystkim. Ale po latach okazało się, że był to błąd, ponieważ Polskie Radio, wyjątkowe w swojej tradycji i osiągnięciach, przestało się wyróżniać na tle całej plejady mniej lub bardziej komercyjnych rozgłośni. Abdykowało, ale trzeba przyznać, że trzymało poziom. Dziś nazywamy się Radio Poznań i staramy się jak najszerzej informować o wydarzeniach regionu i kraju, nawet jak na drodze staje nam koronawirus. Franciszek Walerych. Twoje już wycierpiałeś w tej naszej epoce koronawirusa.
Tak, to był wyjątkowy czas, szczególnie jeżeli chodzi o tę pracę, którą wykonujemy, ponieważ ten głos, ta siła tego głosu też jest potrzebna. W momencie, kiedy ma się 40 stopni gorączki, leży się w łóżku i wszystko dookoła przeszkadza, szczególnie jeśli jeszcze dwójka dzieci jest w domu, no to trudno nagrać nawet kilka zdań, ale były takie momenty, w których nagle czułem, że czuję się trochę lepiej. Szybko brałem ze sobą sprzęt i dosłownie zamykałem się w szafie. Tam rejestrowałem to, co chciałem wypowiedzieć, kiedy nie miałem zamglenia umysłowego, które raz, że wywołuje koronawirus, a dwa, że wywoływało zmęczenie. No i wtedy szybko nagrywałem, następnie montowałem i wysyłałem do radia, więc to była praca niczym reportera na wojnie.
No właśnie. No w czasie wojny radio milczało przez 5 lat. Teraz radiowcy działają z odległości, ale działają.
Tak, i myślę, że to jest ogromny plus naszych czasów, że niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujemy, czy miejsca, w jakim się znajdujemy, możemy naprawdę dalej się realizować, dalej pracować i nawet wykorzystywać to, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy. Czy dźwięk dziecka, które przebiega obok mnie, czy moją niewydolność, czy kaszel, który się pojawia, bo to jednak raz, że uwiarygadnia tego, który się wypowiada, a dwa, że wiemy, że radio jest teatrem wyobraźni, więc myślę, że dla słuchacza to jest też dodatkowy atut. Mimo wszystko, mimo tego, że może ja czuję się źle, ale jednak po tej drugiej stronie mikrofonu jest człowiek, który składa się z krwi, z kości, z emocji.
I też czasami walczy z koronawirusem.
Właśnie. No i tak to wyglądało w tym ostatnim czasie. Do teraz czasem mam zadyszki. Po powrocie do pracy przyznałem się na antenie, że mogą występować u mnie nagłe ataki kaszlu albo mogę być zdyszany, ale myślę, że każdy teraz, zwłaszcza w tej sytuacji, podchodzi do tego w sposób pozytywny i jest w stanie to zaakceptować.
Jak długo pracujesz w radiu?
W tym roku 5 lat minie od czasu, kiedy tu zasiadłem po raz pierwszy w studia.
I chciałeś pracować tutaj?
Zawsze chciałem pracować w radiu. Już od dziecka nagrywałem audycje muzyczne razem ze swoją siostrą na magnetofonie. No a potem myślałem sobie przez lata, że mogę wykonywać szereg innych czynności, ale tak czy siak kiedyś będę musiał trafić do tego radia. No i tak się okazało, że udało się zrealizować ten cel.
Jakbyś miał powiedzieć, jak jest to Radio Poznańskie? Jak się patrzy na nie od środka?
Myślę, że jest poznańskie, bo jest poukładane. Myślę, że stoi frontem do słuchacza. Myślę, że podejmuje tematy, które dla poznaniaków i dla Wielkopolan są bliskie, bo to jednak radio regionalne i wiemy doskonale, że ten poznaniak, który siedzi po drugiej stronie radioodbiornika, lubi wiedzieć, co dzieje się w okolicy, lubi i chętnie poszerza swoją wiedzę. Dlatego myślę, że radio powinno dalej realizować tą linię, którą prowadzi właśnie dla słuchacza wielkopolskiego, który ma pomimo ujęcia regionalnego szerokie horyzonty.
I przy tym stwierdzeniu zostańmy. Dyrektor techniczny, programista Zbigniew Zaboklicki. Panie dyrektorze, na każdym etapie rozwoju radia był człowiek odpowiedzialny za stronę techniczną, niezwykle ważną właśnie w tej instytucji. No jak to jest dzisiaj? Część ludzi pracuje z domów, zdalnie, część przychodzi, ale generalnie jest pusto. Tak jakoś przestronnie się zrobiło w radiu. A jak wygląda teraz pana praca?
Pamiętam swoje pierwsze przyjście do radia swojego kierownika Kazia.
Koracha.
Tak, dokładnie. On wtedy mi opowiadał taką rzecz, że zobaczysz, doczekasz czasów, kiedy redaktorzy nie będą pracowali na miejscu, tylko przy bramie będzie taka mała dziureczka, gdzie się podłączą i swój materiał zostawią do emisji. Doczekaliśmy tych czasów. Kaziu już jest świętej pamięci, nie żyje od kilku lat. Natomiast to, co ja pamiętam, przychodząc tu do radia, to zostałem radio analogowe, gdzie montowano swoje dźwięki na taśmach. Za moich czasów przechodziliśmy na montaż elektroniczny i wprowadzaliśmy komputery do radia.
I to wcale nie było takie proste, bo byliśmy my, dziennikarze, czasy, przyzwyczajeni do taśmy.
Pamiętam ten opór, gdzie ludzie nie chcieli opuścić swojej pracy przy taśmie, gdzie twierdzili, że w palcach czują ten dźwięk, który montują. Natomiast montaż na komputerze jest taki bezosobowy. No ale w tej chwili nie ma innego wyjścia. Musimy montować na komputerach. A to, że mamy komputery robią się coraz mniejsze, technologia idzie do przodu, pozwala nam na to, że praktycznie radio, redakcja może zostać przeniesiona do domu pracownika.
No tak to teraz jest.
Pracy w redakcji może się odbyć zdalnie.
Warunki, w jakich radiowcom przyszło teraz pracować, są nietypowe, wymuszone przez sytuację związaną z epidemią. A jeszcze jak nagrywałam reportaż Radio w Radiu w 1995 roku, mogłam zarejestrować taką scenę.
Tu park, a tu my. Park Wilsona ze starymi drzewami, palmiarnią, miejsce spotkań i koncertów. A naprzeciwko Radio Merkury, szacowne i nowoczesne zarazem. Okazała secesyjna willa z pięknym wnętrzem, ogromnym, jednobarwnym witrażem połyskującym w słońcu, z rzeźbionymi balustradami przy schodach, intarsjami na drzwiach i boazerii. Wszystko znakomicie utrzymane.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Co pan robi, panie Henryku?
Jak pani widzi, przy maszynie stukam. Akurat przygotowuję kronikę policyjną do programu za kilkanaście minut.
Za
6 minut 7. W Radiu Merkury poranna kronikę policyjną przygotowaną przez Henryka Bakosia. 69 włamań i kradzieży dokonano minionej doby w Poznańskim. Skradziono 16 samochodów, 4 małe Fiaty, 3 Polonezy, 3 BMW, 4 Volkswageny oraz Mercedesa i Toyotę. Na Łazarzu w Poznaniu włamano się do pomieszczeń spółki.
Panie Henryku, ile lat już pan stuka na maszynie w radiu?
Nie uwierzy pani, ale od roku 1945. Jednocześnie pracowałem wówczas w Polskiej Agencji Prasowej, w Radio Poznań na zasadzie współpracy, a jako etatowy pracownik od 1953 roku. I do tej pory codziennie pojawiam się tutaj w rozgłośni.
Pierwszym dyrektorem po wojnie był Adam Kostaszuk. Życie w radiu zaczynało się wówczas też o tej godzinie?
O tak. Zaczynało się wcześniej. Mieliśmy kilka programów, wpierw nadawanych za pośrednictwem głośników, megafonów. Pierwsze głośniki ustawiono w parku Wilsona, w zbiegu ulic Darwińskiego i Gogowskiej.
Parku, który widzimy przez okno.
Który widzimy przez okno, tak.
W obszarach słów są takie słowa, co blisko czynią każdą dal. Wystarczy z nami pożeglować na grzbietach ultra krótkich fal.
Jest długa lista radiowców, bo historia Radia Poznańskiego rozpoczęła się 24 kwietnia 1927 roku. Miałam szczęście wiele spośród tych postaci poznać i dzięki pracy w radiu zetknąć się też z ludźmi spoza radia, często ludźmi niezwykłymi. Wniosek jest jeden. Życie radiowca jest ciekawe, trochę nerwowe, ale niesie dużo szczęścia. Mam nadzieję, że także słuchacze są szczęśliwi, słuchając Radia Poznań. Kłaniam się, Barbara Miczko-Malcher.